Wszystkie te układy z córkami, ja widzę dookoła, co się dzieje. Zresztą ilość książek, które wychodzi na ten temat, świadczy, że jest jakiś w ogóle problem porozumienia kobiet z różnych pokoleń. Z synami jakoś łatwiej idzie. Powiedział dwóm sprzedawczyniom komplement, że dzisiaj pani tak pięknie wygląda, coś takiego.
Tak.
A drugiej coś nie wiem i uderzyła go w twarz. Andrzej, jak mnie zaangażował, Wajda, to powiedział, Boże, Amerykanie robią filmy z samymi mężczyznami, a ja zaangażowałam kobietę. Czy możesz zagrać mężczyznę?
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gość szczególny. Gość, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. I no, chyba rzeczywiście najjaśniejsza gwiazda i polskiego filmu, i polskiego teatru. Krystyna Janda.
Dziękuję, bardzo mi miło.
Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Wielką przyjemnością było przygotowywanie się do naszej rozmowy. Oglądanie filmów, ale przede wszystkim czytanie książki, którą przed 6 laty pani wydała, wydawnictwo Pruszyński. Jest to rozmowa z Katarzyną, redaktor Katarzyną Montgomery i pięknym zdjęciem Piotrka Porebskiego i o bardzo, że tak powiem, optymistycznym tak dla mnie dziennikarki, która po raz pierwszy będzie z panią robiła wywiad, czyli tytuł dość brzmi optymistycznie, że pani zyskuje przy bliższym poznaniu. I mam wrażenie, że dzisiaj też ta rozmowa taka pozostaje naszych widzów, że w tym bliższym poznaniu jest pani jeszcze ciekawsze, lepsze. Muszę powiedzieć, że ja sporo o pani różnych anegdot słyszałam od pani przyjaciółki świętej pamięci Zuzi Łapickiej, z którą przez lata panie się przyjaźniły, razem z Magdą Umer, wasze wyjazdy. Dużo słyszałam i przyjaźń jest w pani życiu czymś bardzo ważnym, co daje pani dużo siły.
No tak, wszyscy my jesteśmy starsi, odchodzą ludzie, którzy wywarli wpływ i na to, jakim jesteśmy my ludźmi, jak to życie przebiegło. I im mniej ich jest, tym bardziej rozumiemy, jak ważna jest przyjaźń w życiu. Często ważniejsza niż miłość, niż związek, który wydaje się udany, nieudany, różnie, ale te przyjaźnie okazuje się są trwalsze i głębsze i bardziej znaczące niż związki rodzinne.
No czasami tak. No, miłość przede wszystkim wymaga no, takiego traktowania, że no, jeżeli można, to jedną osobę, tak? A przyjaźń jest inkluzywna. Można się przyjaźnić z wieloma osobami w związku z tym.
Tak, ale są takie przyjaźnie, które, bo to co się mówi, że każda przyjaźń wymaga pracy, to znaczy, że nie ma tak, żeby się przyjaźnić bez wkładu tak, własnego. Ja mam takie przyjaźnie, że właśnie mogę się nie widzieć kilka lat z kimś i nagle po latach wracamy do siebie, tak jakbyśmy się w ogóle nigdy nie rozstawali. Także to okazuje się, że te związki i emocjonalne i takie wspólne przeżyte jakieś tam sprawy wiążą na całe życie tak naprawdę.
Bardzo też ciekawe dla mnie było pani, kwestia pani dzieciństwa i takiego rozpieszczenia w jakiś sposób przez dziadków, na których pani była wyjątkowa i też, że pani mieszkając u dziadków tam zaś do 7 roku życia, to tam też i sąsiedzi, że wszyscy byli panią w jakiś sposób zachwyceni, że pani dostała taki ogromny zastrzyk miłości i też samoakceptacji, jak się patrzy na to.
Akceptacji, tak, prawda? Dorosłych. Bardzo ważne i bolesne dzisiaj, dlatego że te dzieci dzisiaj naprawdę mają trudno, nawet jeżeli, bo są bardzo kochane i nawet jeżeli są akceptowane i podziwiane nawet przez rodziców, bo często tak jest. W ogóle mam uczucie, że te dzieci, które teraz się rodzą, są 20 razy mądrzejsze od tych dzieci, które się rodziły mają tak wiele bodźców na nie, ma wpływ i tak rzeczy, duże rzeczy atakuje,
ale są dużo,
że one
ale
się
dużo, bo...
szaleje. Natomiast są samotne bardzo.
Są kruche też bardziej chyba.
Tak, i są samotne. Natomiast są nadzwyczajnie inteligentne. I ja po prostu patrzę, wczoraj widziałam dwulatka, który obsługiwał iPad i myślałam, że zwariowałam, a on po prostu sobie spokojnie ze wszystkim radził i szukał tego, czego potrzebuje. Natomiast taki ładunek, takiej miłości, akceptacji w dzieciństwie, to jest właściwie bagaż potem na całe życie. Musi się bardzo ktoś starać, żeby złamać.
To jest ten twardy dysk, na który się
zapisać. Tak. Musi się ktoś bardzo postarać, żeby to zepsuć potem.
No i też ogromna akceptacja i miłość ze strony pani mamy. Ojciec był dosyć krytyczny, tak?
Nie tyle był krytyczny, co jakby nie bardzo go interesowało w ogóle wszystko, co my we trzy, ponieważ ja miałam siostrę i mama, były trzy kobiety i ten ojciec, który jakby był taką opozycją do naszych pomysłów, szaleństw, przemalowywania wszystkiego, wyjazdów, jazdy konnej, w ogóle wszystkich pomysłów na życie i na to, żeby sobie to, żeby nie przeżyć, przegapić tego życia. On zajmował się tam, nie wiem, zresztą był niezwykle utalentowanym człowiekiem, to co rozumiem dopiero dzisiaj. Dlatego, że nigdy nie zdawałam sobie sprawę z tego, że ma przy sobie kogoś, kto ma po pierwsze słuch absolutny i kto dochodzi do każdego instrumentu i natychmiast zaczyna na nim grać, co chce, ze słuchu. Ja tego nigdy nie doceniłam, że jest człowiekiem, który rysuje nadzwyczajnie, że jest wybitnym matematykiem, fizykiem, że po prostu ma tyle talentów, których myśmy w ogóle myśmy go miały. Za taką chetkę pętelkę w domu. Taki facet, co wymaga coś. Taki typowy dyrektor, bo był dyrektorem.
Inżynierem.
Inżynierem i taki typowy socjalistyczny dyrektor, który po prostu nic go nie interesuje dookoła, tylko właśnie jakaś takie pomysły. Siedział ciągle, jakieś coś pisał, rozwiązywał, rysował. Także myśmy się interesowały wszystkim we trzy. Także to troszkę tak, ale ta akceptacja mamy to też rzecz, jak wiadomo dzisiaj w tych naszych czasach, matki z synami jakoś czują się lepiej, a wszystkie te układy z córkami, ja widzę dookoła, co się dzieje. Zresztą ilość książek, które wychodzi na ten temat, świadczy, że jest jakiś w ogóle problem porozumienia kobiet z różnych pokoleń. Z synami jakoś łatwiej idzie. A to była rzeczywiście na akceptację. Moja mama była taką osobą nadzwyczajną. A też wszystko umiała zrobić, wszystko umiała napisać, wszystko umiała ugotować, wszystko umiała, to było ktoś taki, do dzisiaj podziwiam jej organizację, to jak potrafiła zorganizować dom, dzień, święta, wszystko. Dzisiaj mi się wydaje, że jeżeli jest jakiekolwiek odstępstwo od tego, to ja popełniam jakieś przestępstwo. Dlatego, że musi być tak, jak mama robiła Wigilię, dlatego, że wszyscy już się do tego przyzwyczaili. Moja mama prowadziła mój dom lata całe. Jak urodziłam synów w tam około 40 roku życia, to poszłam do mamy i powiedziałam, mama, musisz iść na emeryturę, bo ja nie wyobrażam sobie. I mama, zamieszkałam na nowo z rodzicami. I mama zaczęła prowadzić na nowo mój dom. I to był naprawdę szczęśliwy moment w naszym życiu wszystkich, całej rodziny. Ponieważ na nowo wszystkie smaki wróciły, wszystkie zwyczaje, wszystkie zapachy domu wróciły, wszystkie ten układ tego stołu, rozkład posiłków, mimo że ja i mąż rozregulowali. No w każdym razie mama to jakoś umiała wszystko. Takie miłe, małe, pozornie rzeczy, które porządkują i życie, i hierarchię spraw, i wszystko. Byli takimi ludźmi nieskazitelnie honorowymi, takimi jakby, jak dzisiaj to pamiętam, to była taka lojalność w stosunku do rodziny i do świata, do przyjaciół też, do pracy. Tak. Szanowali pracę. No w ogóle coś takiego, takie najprostsze rzeczy, które potem nagle, jak ja mam dzisiaj, kończę 70 lat dokładnie za chwilę, to nagle się
18,
wydaje...
18, prawda? Grudnia?
Tak, tak. To się wydaje, że po prostu świat, który, że być może ludzie mają dobre teraz intencje, tylko świat tak bombarduje, że nie bardzo można się w tym wszystkim znaleźć.
Połapać. Psychologowie ewolucyjni mówią, że zatraciliśmy, że wszystkie zmiany, które do tej pory były i rewolucje przemysłowe i tak dalej, to nasz umysł był w stanie się do tego przygotowywać, nasz mózg. Natomiast to, co się dzieje w ciągu ostatnich 30 lat, nie jesteśmy w stanie oddzielić tych bodźców, które powinniśmy brać do siebie, i też tych bodźców, na które powinniśmy być zamknięci. Jesteśmy tak bombardowani różnego rodzaju informacjami i bodźcami, że...
Tak, jak gdzieś przeczytałam, że w ciągu ostatnich 20 lat 20 razy szybciej żyjemy. No. 20 razy to jest bardzo dużo. No. Nagle sobie usiadłem. Dlatego myślę, że wszyscy też eliminują rzeczy. To znaczy, że jakby też jesteśmy u progu takiego momentu, że wszyscy absolutnie wyrzucamy przedmioty, niepotrzebne nam są. Eliminujemy niepotrzebnych ludzi z otoczenia. Eliminujemy zdarzenia, które nie wpływają diametralnie na nasze życie. W związku z tym można je ominąć. Ja sama coraz częściej eliminuję i spotkania, i osoby, i zdarzenia, żeby po prostu się jakoś uratować psychicznie. Ponieważ ktoś, kto chce stanąć na wysokości zadania, nie ma szansy.
Tak. Redukcja bodźców to rzeczywiście jest coś, o czym się mówi, że się powinno się to robić i nie czuć poczucia winy, nie mieć momencie, kiedy człowiek sobie wchodzi pod kocyk i ogląda jakiś głupi serial na przykład.
Dokładnie.
I jest wtedy cudownie, a nie myśli sobie, ja powinnam w tym czasie zrobić to i to i to.
Tam, no ja ciągle mam to takie poczucie obowiązku. Znaczy ja za każdym razem jak siadam, to mam poczucie winy.
Nieodrobione lekcje, tak?
Które mi zostało właśnie z czasów, kiedy naprawdę i z dzieciństwa też, i z młodości. Po prostu cały czas byliśmy wychowywani do tego, że jednak trzeba, że można odpocząć ewentualnie wieczorem, jak się idzie spać, ale jednak cały dzień należy coś robić, coś czytać, coś zmieniać, coś układać, coś porządkować.
Coś pożytecznego.
Spotykać, pójść babci, coś pomóc. I tak byliśmy wychowywani. A teraz rzeczywiście ja widzę moje dzieci, które po prostu eliminują wszystko. Każdą rzecz, która nie jest im potrzebna emocjonalnie, tylko po prostu zwyczajnie, jest jakiś zwyczajowo niepotrzebny dywanik, jak ja mówię, który trzeba odkurzyć, trzeba wyrzucić od razu do śmietnika. Także widzę, jak oni też wszystko eliminują, jak to jest drastyczne, ostateczne. Ja pewnych rzeczy w ogóle się nie pozbyła, wielu rzeczy, czy jakby nie, a oni bez żadnego żalu.
Kiedy mówimy o młodych ludziach, ja miałam taką refleksję, czytając właśnie pani książkę, i tam o profesorze Bardini. Fantastyczna postać, zresztą w ostatnim programie naszym gościem był Jerzy Bończak i też potem na dole na papierosku rozmawialiśmy i też dużo ciepłych słów powiedział na temat profesora Bardiniego. I tutaj w pani książce on się pojawia kilka razy. Moja taka refleksja właśnie z młodymi ludźmi dzisiaj i z tym pokoleniem, które bardziej było nasze, kiedy pani pisze o tym, właściwie takie dwa wydarzenia, kiedy pani idzie z koleżanką na taki jakiś rodzaj, jeszcze przed egzaminami, na jakiś rodzaj takiego przesłuchania czy konsultacji, koleżanka wychodzi z płaczem, pani tam wchodzi i ponieważ wchodzi pani do liceum plastycznego, w związku z tym wygląda pani, czy może pani wyglądać dość awangardowo, bo tak jeszcze w tamtych czasach to chodziłyśmy raczej w granatowych ubrankach do szkoły, więc pani ma tam jakieś bardzo szerokie i wzorzyste spodnie, włosy zaś się króciutkie na czerwono.
Tak.
I wchodzi i siedzi tam profesor Bardini, profesor Kazimierz Rudzki. Pani zaczynają sobie po prostu dworować z pani. A nogi, jakie ty masz tam nogi, dziecko? No i pani podwija te spodnie.
Ale ja nie przyszłam, żeby zdawać.
Ja wiem, ale to nie o to chodzi, tylko że pani podwija te spodnie. No niezłe i jest to zabawa. I pani opisuje to jako coś zabawnego. Jeszcze to, że pani powiedziała, że muszą pani zagwarantować to, że pani się dostanie, bo inaczej pani...
Oni mi zaproponowali, żeby pani zdawała do szkoły teatralnej. Mnie by to nie przyszło do głowy. Zamiast tej koleżanki.
Tak.
Ale no to było takie zdarzenie, taki przypadek, impuls tylko.
I to zdarzenie, ale chcę połączyć się z innym, czyli już z pani studentką i zajęcia z profesorem Bardinim, które przed lustrem się odbywają I on stanie, pani stoi przed lustrem, a mówi, powiedz, co masz dobre, jakie masz wady, jakie masz zalety. To bardzo interesujące, bo to tak z tą psychoanalizą lakanowską lustra się w ogóle łączy. Ale dla mnie w tym, o czym pani pisała, to miałam taką refleksję o młodych aktorach i o tych książkach, które powstają o tym mobbingu i o tym, że gdzieś przekracza się właśnie granice tych młodych ludzi w szkołach aktorskich i jest to taka przemoc. A pani pisze o tym, że też były to różne zajęcia z tą panią Romanówną, też bardzo, bardzo jakieś, no, to też można by powiedzieć, że mobbingujące, ale że pani właściwie jest tym wszystkim osobom wdzięczna i że te osoby, które pokazują młodym ludziom, jak ciężki może być ten zawód, jak się można być skazanym na różnego rodzaju upokorzenia i to już nie jednak w komforcie szkoły teatralnej, ale na przykład na scenie, czy oczekując na rolę, której się nie dostanie. Dzisiaj są o to pretensje. Pani...
To znaczy nie, ja myślę, że nie o to. Ja myślę, że pretensje są bardzo konkretne, niedobry dotyk i niedobre słowo. Że to można zwrócić uwagę i można każdemu powiedzieć prawdę, ale trzeba to umieć zrobić. Myślę, że wszystko to, te nawet brutalności, które dzisiaj odbieramy jako brutalne, czy ja myślę, że profesor, który tam mówił, Romanowa, która mówiła do mnie, no ty chodzisz nieumalowana, wyglądasz jakbyś przed chwilą żygala. To dzisiaj mógłby to ktoś odebrać jako mobbing, mi by w ogóle to nie przyszło do głowy.
A to, że nogi ma pani pokazać? Dwór tam szybnące, no, to już by
było molestowanie. Ale ja pomyślałam sobie, że potrzebne jest, żeby wiedzieli, jakie mam nogi,
no ja
w szkole teatralnej.
No ale dzisiaj jakby tak by pokazali.
To bym też pokazała. No, no, nie przyjęłabym tego jako coś negatywnego. Natomiast to, co jest opisywane, to oczywiście zależy od przypadku,
tak.
Bo tam są osoby, które moim zdaniem nadzwyczajnie, nadmiernie są wrażliwe na te dotyki. Natomiast to są konkretne rzeczy, które się naprawdę nie powinny zdarzyć. Także to umówmy się. Tylko czy ja miałam na przykład w teatrze historię, że po prostu musiałam reżysera doprowadzić do porządku, ponieważ mówił rzeczy tak nietaktowne w stosunku do aktorek, czy robił rzeczy też tak nietaktowne, że natychmiast dostałam wiadomość, że takie się rzeczy dzieją na próbie i musiałam go doprowadzić do porządku i to się stało od razu. Zareagował i on i ja dość brutalnie, ale naprawdę to były rzeczy, które no upokarzające dla kobiety. Także myślę, że nie można oceniać tego tam en gros, tylko po prostu zwyczajnie każdy z tych przypadków jest inny. I wiem, że są no, rzeczywiście takie, że trudno to przeżyć. Ale przecież ja pamiętam z czasów mojej młodości reżyserów, którzy mówili straszne rzeczy aktorom. Aktorom już w teatrze zawodowym. No, ja słyszałam, jak reżyser powiedział do aktorki, pani włosy to jest wyciąg z pani mózgu. I cały zespół, nikt nie zareagował. Nikt nie zareagował. Tylko potem wszystko powtarzali to jako anegdotę. Ja byłam tym wstrząśnięta, ale no to i to nie jest taka najgorsza rzecz. ale ja myślę, że to trzeba spokojnie o tym wszystkim myśleć. Natomiast ja czasem zastanawiam się, dlatego, że wszystkie te sprawy, jakieś takie które dotykają jakby ego, prawda, są często przez młodych ludzi nadmiernie odbierane. Ale z drugiej strony dziewczyna, która w autobusie robi awanturę, że ktoś ją dotknął nie tak, prawda, w tłumie, jest przez społeczeństwo absolutnie potępiona. Ja byłam
świadkiem. Tak? Tak?
Ja byłam świadkiem, dziewczyna po prostu zaprotestowała głośno, tak? Wyzywając tego mężczyznę stojącego obok. Był upał, lato, gorąco i ona po prostu, no, tam coś jej robił. I ludzie się od niej odsunęli. Absolutnie ona była potępiona, a nie ten mężczyzna.
No i też, że znak czasu, że żaden mężczyzna nie stanął w obronie w tym momencie, prawda?
Nikt.
No.
Nikt. Wszyscy w milczeniu się odsunęli. Ona wysiadła zresztą, a on nie.
szukał następnej, tak może. O to mu się.
Także no, nie wiem. Myślę, że im większa świadomość, więcej się o tym mówi, im więcej jakby jednak kobiet reaguje, czy jakby nie pozwala na pewnego rodzaju. Trzeba odróżnić żart, trzeba mieć też, trzeba odróżnić. Bo, na przykład, bo ja przypominam z młodości wszystkie te takie erotyczne żarty i wycieczki w moją stronę, jaką bardzo przyjemną.
Jako bardzo zabawne.
Jako bardzo przyjemną akceptację. Także czasem się dziwię, dlatego że to były żarty. Ja wiem, że koledzy żartowali, ale jednocześnie to była pewnego rodzaju sposób jakby pochwały kobiecości.
Kobiecości. Ja ileś lat temu przeczytałam, to już właśnie była akcja Me Too i był jakiś wywiad z Catherine Deneuve, która dość kontrowersyjnie, przecież była twarzą też rewolucji kulturowej. Była jedną z sygnatariuszek tego listu 343, prawda, tych, które poddały się do aborcji we Francji. W związku z akcją, żeby zliberalizować prawo w tej sprawie. I ona powiedziała coś takiego, że dzisiejsza idąca pewnego rodzaju rewolucja kulturowa odbiera te przywileje, które ta rewolucja kulturowa z 68 roku dawała, czyli właśnie pewną swobodę wyrażania się na temat seksu i przyjmowania komplementów. I ona mówiła, nie wie, jak to będzie, prawda, we Francji czy we Włoszech, że mężczyzna nie będzie mógł skomplementować czy zagwizdać na widok jakiejś właśnie atrakcyjnej kobiety.
Robiłam kiedyś, powiedzmy, nie wiem, 15 lat temu, w Berlinie film. I pamiętam, w jakim byłam w szoku. Mój przyjaciel, scenograf, wszedł do księgarni i powiedział, z Polski scenograf, i powiedział dwóm sprzedawczyniom komplement, że dzisiaj pani tak pięknie wygląda, coś takiego.
Tak.
A drugiej coś nie wiem i uderzyła go w twarz. Uderzyła go za to w twarz. Ja, że on nie ma prawa do niej w ogóle się tak odsywać. A to była taka polski, polski.
O, jaka dzisiaj ładna.
Tak. Chodził i takim żartem, mówił, o, jak dzisiaj ładnie, od rana, jak pięknie. No. I ona... Ja pamiętam, że... Pamiętam też, że mój mąż był operatorem filmowym, a asystentkami były dwie kobiety. I asystenci operatora, to są ci, którzy pracują przy kamerze, ale też noszą ciężkie bagaże.
Tak.
I mój mąż za każdym razem z odruchu chciał tym paniom
pomóc,
przenieść im te ciężkie bagaże z obiektywami. I za każdym razem one protestowały, mówiły, że one są, to jest ich stanowisko pracy i one sobie nie życzą. On uciekał już potem i bał przepuścić kobietę w Niemczech. Mój pierwszą, mówi jeszcze, boję się, że zostanę pobity, jak coś zrobię. No w każdym razie to było, i zwrócił też producent uwagę, że on nie wolno mu nosić obiektywów, czy tam tych rzeczy ciężkich za nie, bo to one pracują na tym stanowisku i mają je nosić.
No tutaj niby logiczne rzeczywiście, ale już z tymi komplementami to jest... Ja już pamiętam też skandal w czasie wyborów. Skandal, no, dzisiaj wszystko jest skandalne, mniejsza rzecz. W czasie wyborów i jeszcze prezydent Bronisław Komorowski startował, akurat ten chyba to właśnie nie dostał, i oburzenie, że gdzieś w czasie jakiegoś spotkania jakąś panią w rękę pocałował. I chyba Magdalena Środa w tej sprawie gdzieś wystąpiła, tym bardziej, że chyba właśnie ktoś mu zwrócił uwagę, a dlaczego pan całuje kobiety w rękę? On jeszcze sobie zażartował, od czegoś trzeba zacząć. No i się zrobiło. I no, zrobiło tak. Się właśnie, jak to
nie,
jest.
Ja myślę, że ludzie są jakby, tak jakby nie mieli poważniejszych problemów. No, żyjemy w tak trudnej sytuacji wszyscy. I jest tyle problemów codziennych, tyle problemów z dziećmi, tyle histerii, tyle biednych ludzi, tylu ludzi, którzy nie wiem, borykają się z takimi elementarnymi rzeczami. Dzieci, które popełniają samobójstwa, są niedożywione. A zajmujemy się jakimiś takimi rzeczami, które każdy powinien regulować sam. To są wszystko... Ja rozumiem, że dotyka to dzieci, trzeba je chronić za wszelką cenę. Ale już 14, 15, 16-latka powinna wiedzieć, że ma prawo zareagować absolutnie. A one nie reagują. Także kobiety są same sobie winne. Powinny po prostu reagować, protestować, mówić, że sobie tego nie życzą i koniec. No. Każdy to musi jakoś w swojej... A nie obraziłabym się, jakby ktoś mnie po co obraził. No zależy kto.
No może.
Bo tutaj to widzę w ostatnim rządzie, to Liza po rękę kobiet jest po prostu okropny.
Tak. No ale kiedyś to nie było jakimś wyrazem jakiegoś szczególnego szarma. Po prostu tak.
Absolutnie. To znaczy już od dawna w Europie panowie brali rękę pani i schylali się do tej ręki tylko. I tak było wszędzie. I co zostało po tym niby pocałunku, ten szacunek, prawda? Ale teraz, no nieważne, to
już zostawmy, w ogóle, zostawmy te ręce i pocałunki. Powiedzieliśmy, że kobiety, powiedziała pani, że kobiety powinny same protestować. Tak. Pani chyba nigdy nie miała problemu z asertywnością, prawda?
Nie miałam. Nie miałam żadnych problemów, ale dlatego właśnie, że byłam wychowana tak przez dziadków, przez rodziców, jako ktoś, kto ma swoje miejsce w świecie. Mhm. Dlatego od początku wiedziałam, że nie muszę się zgadzać ani ukrywać nic, co mi się nie podoba.
No i też właściwie...
Ale to też polega na inteligencji życiowej. To też polega na tym, jak się protestuje. To jakby wszystko to musi mieć swoją formę, miejsce, czas, wiedzieć przeciwko komu się protestuje, w jakim miejscu, w jakim czasie, jaką nadać formę temu protestowi. Żeby może ktoś to zrobił, nie wiem, nieświadomie, może nie chciał zrobić źle. Też protest powinien mieć swoje jakieś, prawda... Także no to wszystko jest skomplikowane.
Tak, nie jest tak proste, jakby się chciało niektórym właśnie w mediach to przedstawić. Kiedy pani właśnie, pani role takie, które panią no tak na zawsze zapisały, na początku przynajmniej pani kariery, czyli Agnieszka z Człowieka z Marmuru, więc to też postać bardzo, bardzo mocna.
Kontrowersyjna.
No, czy kontrowersyjna? No jednak pozytywna zdecydowanie, pozytywna, ale trudna.
Kontrowersyjna w sensie sposobu bycia.
Tak, ta noga, która tam właśnie...
Niewątpliwie.
Na tamte czasy. Dzisiaj no już tak. Nie. To jest taka kobieta współczesna. Dzisiaj mogłaby taka właśnie być, prawda? A wtedy kontrowersyjna. I teraz na ile właśnie takie role, które pani grała, takich kobiet, one wpływały na panią, że pani stawała się jeszcze bardziej właśnie taka asertywna, a na ile pani tworzyła te role? Gdzie tutaj w ogóle jest w aktorstwie i w takich rolach, które są jakimiś takimi rytuałami przejścia, tak? Nie jakimś, tylko czymś bardzo mocnym w naszym życiu.
To ma wiele poziomów. No ja właśnie. Myślę, że gdybym ja się tak zachowywała, ale nie walczyłabym o tak ważną sprawę, to byłoby pretensjonalne.
I nieznośne też.
Nieznośne. No. Ale ponieważ walczyłam o Polskę, walczyłam o prawdę, walczyłam o rzeczy najważniejsze, prawda? O wolność słowa, to całe moje zachowanie zostało jakby podporządkowane temu wyższemu celowi i przez to, że było takie i zwracało na siebie uwagę, w sztuce miało bardzo wyraźny rysunek. Oczywiście, gdybym się tak zachowywała w życiu, to pewnie nikt by ze mną nie chciał rozmawiać, ale sztuka to jest coś sztucznego. W związku z tym trzeba było zbudować postać, która jest na tyle wyrazista i pociągająca dla młodych pokoleń, albo szokująca dla starszych pokoleń, która przyciągnie uwagę. I ja dokładnie dostałam takie zadanie. Powiedział mi Andrzej Wajda, nie wiem co zrobisz, ale musisz udźwignąć pół filmu. Roli, która nie jest napisana w scenariuszu. Można by kamerę dać na nogi i za tymi nogami, aby opowiedzieć tę historię. Ale ty musisz nagle zbudować tak. I potem jak zobaczy, a ja jeszcze miałam za sobą, jeszcze była jedna rzecz, że Andrzej jak mnie zaangażował, Wajda, to powiedział, Boże, Amerykanie robią filmy z samymi mężczyznami, a ja zaangażowałam kobietę. Czy możesz zagrać mężczyznę? I to mi gdzieś tak zapadło, że jakby to zadania, które on przede mną postawił, te kilka zadań, które żartem przede mną postawił, to nie była żadna deklaracja, manifest, nic, tylko tak jakby żartem coś powiedział, że tu się pomylił, tu tego. Ale jeszcze ja miałam ze sobą liceum plastyczne. Liceum plastyczne wyjątkowe, to była szkoła w Łazienkach, która była, no, która opierała się na pielęgnowaniu indywidualności. Dzisiaj tego w ogóle nie ma. Ani w szkołach zwykłych, znaczy tak, ani w tych specjalistycznych, tych artystycznych. Wtedy pielęgnowanie indywidualności, własnego zdania, własnego stylu, własnego sposobu bycia było czymś najważniejszym w sztuce i w życiu. Ja wyszłam, przecież ja w Człowieku z marmuru sportretowałam pewną grupę młodzieży, z którą miałam do czynienia. Ja się sama tak nie zachowywałam, troszkę może się tak zachowywałam, ale ja sportretowałam pewien styl bycia młodych malarzy, rzeźbiarzy, ludzi, którzy chcieli Pałac Kultury obłożyć ligniną i posypać rzeżuchą, żeby wyrosła zielona góra, pomalować wszystkie liście na kolory inne, które chcieli zmienić świat. Ja akurat tak się złożyło w moim życiu, że weszłam do liceum plastycznego i byłam tam postacią taką, znaczy wyrazistą, a wśród tej, a cała ta grupa wyrastała z całego ruchu hipisowskiego. Oczywiście my byliśmy już trochę młodsi, ale jednak ciągle gdzieś to...
Ten post-hipisowski, te dzieci, prawda, to było. Estetyka.
W związku z tym wszystko się razem złożyło. Ja tego sama nie wymyśliłam. A to, że potem zostało to przyjęte tak kontrowersyjnie, znaczy tak uznane za kontrowersyjne, to już jakby nie ode mnie zależało. Andrzej Wajda ciągle mówił, błagam cię, w ogóle się tym nie przejmuj. Oni w ogóle nie rozumieją, co ty grasz. Musisz być symbolem tego pokolenia, który kopnie w drzwi telewizji i powie dosyć tego, zaczynamy od inaczej. I na przykład ten gest do całego gmachu telewizji, który zaczyna film, to był gest spontaniczny. To nie było napisane w scenariuszu. To nie było wymyślone. Ja dzisiaj jak na to patrzę, jak mi to przyszło do głowy młodej kobiecie, młodej dziewczynie, żeby stanąć nagle przed gmachem telewizji tego i przed wejściem, to była normalna scena zapisana. Wychodzi i wchodzi do tego robura i jedzie dalej. A ja nagle stanęłam przed tym gmachem na próbie i zrobiłam do tego gmachu to i Andrzej oszalał. Specjalnie postawił kamerę na dole. Zrobiliśmy to specjalnie, żeby to było widać. Przecież Korzyński, który pisał muzykę, w tym miejscu dał akcent muzyczny tak duży, że jakby od tego się w ogóle, na przykład od tego znaku...
No i tak, i to rzeczywiście, to jest, nadaje to rytm potem całego
tego taktu. To była intuicyjne zachowanie. To znaczy ja wiedziałam, co mam zagrać. Ja wiedziałam, do czego zostałam zaangażowana, że mam być symbolem pokolenia, które potem to było pokolenie Solidarności.
Oczywiście.
Także ja gdzieś, to było intuicja, przeczucie i Andrzeja przede wszystkim intuicja, że nagle tu musi ktoś się zjawić, kto po prostu kopnie w te drzwi, a nie je otworzy delikatnie i zapyta, proszę bardzo, czy ja mogłabym zrobić film? Tylko powie, koniec tego. Koniec. Nie ma cenzury, koniec z wami. Także to wszystko wynikało z tych takich jakichś pół zdań, pół słów, które Andrzej cały czas tam... Bo ta rola, nie było tej roli w scenariuszu. To były po prostu dwie małe sceny i w ogóle to nie było zapisane wszystko. Oni potem co wieczór wymyślali dla mnie, jak dla królika Baxa, nowe perypetie. Nowe perypetie. Co, jakby Krysia zareagowała, gdyby tam. I wymyślali. I stawiali mnie w sytuacji jakiejś trudnej. Przy czym jeszcze oczywiście no, mieliśmy dużo szczęścia robiąc ten film, dlatego że wydarzenia historyczne działy się równolegle. Ja pamiętam, że na dachu w Nowej Hucie Andrzej mi nagle powiedział, jest tam, już nie pamiętam, który to, a to były wydarzenia w Radomiu. Tak. I akurat się to złożyło tego dnia. Myśmy nie wiedzieli, że to się tam dzieje. Także to wszystko razem, wszystkie te elementy się złożyły. Ale gdyby to nie chodziło o tak wielkie tematy, to pewnie wszystko by było uznane za pretensjonalne, głupie, bez sensu i tak dalej.
Przesadzone też.
Przesadzone, tak. Bo to nie było tak grane jeszcze najlepiej. Dopiero w Człowieku z żelaza umiałam zagrać kawałek tej Agnieszki. Mm-hmm. Człowieka z marmuru już miałam strasznie napakowany jakby cały bagaż tych, środków i wyrazu. Przez te 4 lata się dużo nauczyłam. Ale wtedy to wszystko było jeszcze takie zielone. Takie ja nie umiałam tego wszystkiego. A jeszcze to było śmieszne, że oni się zaczęli tak mną bawić, że Andrzej na przykład mówi tak, a może byś paliła 2 papierosy naraz? Ja mówię, nie przesadzaj. Bo on już potem sam zaczął tak myśleć takie coś. Tak. Różne rzeczy takie. Mówi, zauważyłaś mi, że ty palisz i strząsasz na siebie z nerwów? Ja mówię, nie zauważyłam. Ale to było śmieszne, że potem kiedyś, jak zaczynał robić dyrygenta, 5 lat później, tak, znaczy tam już nie pamiętam ile, to przyszedł do nas do domu, do mojego ówczesnego męża Andrzeja Seweryna, żeby z nim porozmawiać.
Państwo wiedzieli, że dwie główne role rozpadającego się małżeństwa, tak, a państwo byliście też w trakcie rozwodu.
Rozwodu, tak. I znaczy później byliśmy w trakcie, ale na razie tak, on się przygotowywał do filmu. I przyszedł rozmawiać z moim mężem i ja karmiłam piersią dziecko.
Marysię.
I Andrzej spojrzał na mnie w szoku i powiedział, Krysia jest kobietą. Po co ja szukam jakiejś aktorki? Krysia zagra. Bo on w ogóle mnie nie traktował jak kobietę. Aha. Po człowieku z marmuru i człowieku z żelaza. On po prostu mnie miał za, on powiedział, najzdolniejszy chłopiec polskiej kinematografii. Tak zawsze o mnie mówił.
Ale coś, bo Andrzej Łapicki, który też panią egzaminował i tam pani bardzo śmiało jakiś do niego tak recytowała. Już nie pamiętam, co to było, coś za Polski.
Za tak? Polski list.
Tak. Jak tam cię umiłuje, tak? I tak dalej, tak.
Upieszczę cię, tak.
Że aż się zawstydził. I potem opowiadał, a pani wiedziała potem już od swojej przyjaciółki, właśnie córki. I że on mówił właśnie o pani, że chłopięca perwersyjna, tak, chłopięca protestancka uroda. Tak to jakoś.
Ale bo potem mnie zaangażował do Doriana Greya.
Tak. No właśnie,
chłopca.
Tak. No.
Zagrałam chłopca u niego, znaczy zadebiutowałam jako chłopiec. Bo zresztą Osborne napisał w adaptacji, że wolałby, żeby to gra, żeby te Doriana grała kobieta, przebrana za chłopca, za mężczyznę. Ale to Andrzej właśnie mnie obsadził w męskiej roli.
Ale ja myślę, że w pani osobowości jest też spory aspekt taki właśnie tego, co się traktuje jako taką męską osobowość.
No ja tak, ja byłam po prostu po tej milicjum plastyczne, byłam radykalna dosyć, to znaczy też byłam taka ostrzyżona i w ogóle chuda, tak, to po prostu nieprawdopodobnie, jak w dyrygencie dzisiaj czasem trafię, tam patrzę na siebie i tak, Boże, wszystko znam, trudno.
Trudno, ja zaś się zadzieję.
Ale pewnie byłam tak, ale taki był też styl, ja malowałam, jeździliśmy w plenery, no rzeźbiłam, no to w ogóle był taki czas, kobiecość nie była w takiej wielkiej cenie.
Nie była, znaczy ta nowa kobiecość też powstawała, też były, pamiętamy filmy Barbary Sass, trochę późniejsze z Dorotą Stalińską, prawda, to też takie właśnie były, że to były mocne kobiety też z problemami, ale właśnie no, odchodzenie od tej takiej no, klasycznej kobiecości, od Maryni Płonieckiej powiedzmy.
No tak.
Chociaż też pani rola w, szczególnie bardzo akurat lubię.
W Granicy.
Granicy,
ja
właśnie, Justyna. Tak.
I to jest rzeczywiście taka no, postać, która, tylko że też ta ona ma taki dystans do życia.
Bo, chłodna jest.
Tak, chłodna jest. Tak, jak, to mi było, tak. Bardzo to lubiłam w ogóle grać. Bardzo
tak, bardzo lubię ten film, tak jak lubię książkę też. Sięgam do Naukowskiej. Bardzo też państwu polecam, można znaleźć film Granica według Naukowskiej i tutaj jest też, to też Andrzej Seweryn gra.
Tak,
głównego bohatera, pani Justyna.
I Sławomira Łozińska.
Bronkę, tak, która tak, kwasem potem polewała, już wszystko spoilerowałam, tak. I tam jest pani rzeczywiście taka właśnie chłodna, wycofana.
Druga rola, po Człowieku z marmuru, od razu. Mm-hmm. Także. No, też miałam szczęście na początku, że mnie obsadzali w tak różnych rzeczach, że jakby można było zestawić, bo przecież teatralny debiut to był Aniela w Ślubach Panieńskich.
No tak. No
już nie, i ciągle Świderski mi pisał na lustrze, Aniela jest od anioła, pani Krystyno, a nie od diabła. Ale zagrałam nagle taki symbol właśnie tej XIX-wiecznej panienki, nieśmiałej, zakochanej. Miałam z tym problemy największe, jak się okazało, ale szczęście polegało na tym, że właśnie tu chłopiec Dorian Gray, a tu Aniela jednocześnie. Tu człowiek z marmuru i tuż potem granica. Także to się wszystko razem, od razu ta oferta była szeroka.
Szeroka. I potem też, już nie pamiętam, który to jest rok, już no, później na pewno, Kochankowie mojej mamy, zupełnie no,
tak,
inna.
10 lat później.
Zupełnie inna rola, zupełnie inna Krystyna Janda, ale sama pani mówiła w książce, że pani szczególnie ważne, że pani myślała wtedy o swojej córce, kiedy pani...
Tak, jakby zrobiłam ten film dla niej, że rozumiem, że jakie mogą mieć dzieci problemy z matkami, które nie są, że tak powiem, normatywne. Aha. ale nie wiem, czy to zrozumiała. Mhm. Trudno by mi było być. Byłam młodą osobą, bardzo taką. Trudno było być matką taką odpowiedzialną. Także jak potem rodziłam synów, to jednak poprosiłam mamę o pomoc, bo jednak ta Marysia przeżyła ten tłum jakichś pań wychowujących ją. Ten jakiś. Ona jakby najbardziej z moich dzieci doznała tego pędu karier, które. Tak. Które przyniesie.
No tak, i też rozwód, tak? Tutaj synowie tak, już byli.
Tak, i ojciec, i ja, i potem mój mąż drugi, który tak naprawdę ją wychował, szczerze mówiąc.
No tak, bo pan Seweryn był za granicą.
On był najspokojniejszy z nas wszystkich i najbardziej godny, że tak powiem. Tego, on ją tak naprawdę całe życie woził do szkoły, odrabiał z nią lekcje, a ponieważ był operatorem filmowym, także nie miał tego, że tak powiem, tego tej zewnętrzności tak, zawodowej.
Od 16.
Która wymagała jednak aktywności takiej, także szczęśliwie się złożyło, no ale ten jakiś tłum różnych pań, które na niej ćwiczyły swoje metody, no, muszę powiedzieć, że dzisiaj ona jest świetną matką, ma troje dzieci, jest świetną matką, taką stabilną, fajną bardzo, mimo że jest aktorką.
Ale pani opisuje też taką scenę, kiedy pani widzi, kiedy pani córka jeszcze do niej nie jest mamą, jest dziewczyną, nie wiem, 14-15-letnią i nosi na rękach pani
tak,
synka.
Mam syna, którego przyniosłam ze szpitala i którego bałam się wykąpać i wziąć do ręki, bo się bałam,
że... I że ona nosi to dziecko i ten chłopiec jest zakochany w tej swojej siostrze i pani patrzy na nią i że właśnie ona na pewno będzie dobrą matką, że to... To jakoś się zadziało w niej.
Potem był taki moment, że Marysia się wyprowadziła, zaczęła studia w Warszawie i my z mamą tak siadłyśmy w tym Milanówku z tymi małymi dwoma chłopczykami i moja mama powiedziała do mnie, i co my teraz zrobimy
bez Marysi?
Takiej nie ma, bo ona się z nimi bawiła, nosiła. No, to było taka, w taki absolutnie naturalny sposób się nimi zajmowała i myśmy się do tego przyzwyczaili. Mamy mi, co my teraz, Krysiu, zrobimy bez Marysi?
O gosposiach pani też bardzo dużo pisze. No, taką najważniejszą była pani Honorata, rozumiem, przez wiele lat.
Tak, w tej chwili robię spektakl, za chwilę ma premierę.
O, właśnie.
Za chwilę, tak, 16 grudnia. I właściwie 3/4 spektaklu będzie o mojej gosposi. Bo to się ma nazywać My Way. Aha. Ale tak naprawdę okazało się, jak zaczęłam o tym myśleć, zaczęłam to pisać, że tak naprawdę najważniejszą postacią w mojej całej karierze była gosposia, która nic z tej kariery nie rozumiała. Ale dzięki niej mogłam to wszystko robić. Ja mówię głupieć, mądrzeć, zakochiwać się, odkochiwać. Mieć dzieci, wszystko, dlatego że Honorata to wszystko jakoś potrafiła. A ja ją nauczyłam czytać. Ona była osobą kompletnie niepiśmienną.
Kilkanaście lat, tak? Była
kilkanaście lat, 14 lat była u nas. I wychowała Marysię właśnie w bardzo tym pierwszym okresie. Marysia się przy niej urodziła w ogóle. Także pewnie ci, którzy przyjdą i będą myśleli, że na scenie usłyszą, nie wiem, coś o moim, to usłyszą o mojej gosposi głównie, ponieważ to jest zupełnie niewiarygodna historia, taki związek aktorki, która robi karierę, młodej aktorki, która robi karierę i takiej kompletnie starszej bardzo, bo ona miała 60 lat, jak ja w ogóle ją spotkałam. Także pani, która nic nie rozumie z tego świata, mówi taką gwarą, że tylko ja ją rozumiem i moje dziecko. I I to wszystko umie zebrać i to wszystko umie pokonać, te moje wszystkie histerie, płacze, role, premiery, festiwale, kolejne, bieganie nago po domu, te wszystkie, to tak już ta szybkość życia, która wtedy była taka, rozwód, nowe, ona mnie wprowadziła w nowe małżeństwo, także wszystko to, okazało się, że ona była jakby inżynierem,
tak.
Jej inteligencja życiowa, to było niesamowite, że to była jedna z najbardziej inteligentnych życiowo osób, jakie ja spotkałam.
A tak, bo to wykształcenie tutaj nic do tego nie ma, nie?
Nie ma nic, nie ma tam żadnego. Także właśnie niespodziewanie dla mnie samej, cały spektakl będzie o niej. Ja myślę, że ktoś kiedyś powinien zrobić film o takiej postaci. To jest tak niezwykła postać, taka mądrość w tym jest i taka, ona była z głębokiej wsi, w związku z tym jeszcze takiej upór w tym był,
tak.
Taka rzetelność, twardość. Utrzymywała wszystkie kościoły dookoła ze swojej pensji, ale zderzenie z tym życiem, z takim życiem, jakie myśmy prowadzili, to był prawdziwy, to był prawdziwy szok.
Tak, i też pani napisała w książce, że najpierw pani zatrudniła gosposia, a potem wyszła za mąż, że to jest dobra kolejność. Ja z kolei od mojej babci mamy mamę, mówiłam, że słyszałam, że tak naprawdę jak kobieta chce dobrze żyć, to powinna mieć gosposie na stałe, a mężczyznę męża na przychodne.
No więc tak. Więc ja miałam 14 lat rzeczywiście najbardziej oddaną mi osobę, która po prostu kochała Marysię i mnie, no po prostu w sposób niesamowity. Nie miała własnych
rodziny,
dzieci, więc pewnie
tak,
przeniosła na nas te uczucia, a ja tam się nie zastanawiałam nad nim, że jak po prostu żyłam tak szybko i tak byłam otwarta, że w ogóle nie zwracałam uwagi, co ona rozumie z tego, czy ona nie rozumie. Jak ona to przyjmuje w ogóle wszystko.
Ale też pisała pani o takich pomocach domowych, które przez to, że jest pani osobą bardzo bezpośrednią, nie stwarzającą dystansu, że one w pewnym momencie jakoś się zaczynały się zastanawiać, dlaczego to nie ona i że była taka, która ubierała się w pani ubrania, sukienki i siadała obok pani męża na kanapie, oglądając telewizję.
A potem w moich jeansach znajdowałam tylko jakieś zdjęcia jakichś facetów.
Tak. A i mąż to nawet znalazł. Taki,
mówi, kto to jest? Ja mówię, nie wiem. Tak. No ale to wszystkie kobiety, które po prostu pracują zawodowo i muszą się w pewnym momencie życia zdać na panie, które żyją inaczej, mają co innego w głowie, innego rodzaju doświadczenia.
Ale nie dały bez nich rady. No.
Mają tak realny wpływ na nasze życie i nasze rodziny, nasze dzieci.
Tak. Proszę powiedzieć, na co tu będzie pani poza właśnie tym przedstawieniem, o którym pani powiedziała, bo tutaj do widzów...
No ja gram dużo.
Żeby coś poza
8 ról jeżdżę z tym po Polsce, a teraz to My Way dochodzi jako kolejny spektakl. Teatr jest moim domem w tej chwili, także ja tak naprawdę siedzę w teatrze i gram bez przerwy. Staram się zmniejszyć ilość tych spektakli miesięcznie, bo jednak już... Ale właśnie pisząc My Way, obliczyłam, że w fundacji zagrałam 20 ról, już w tej mojej fundacji, zagrałam 20 ról, za to 36 reżyserii. 36 reżyserii przez 17 lat. To jest bardzo dużo. To jest taka, i to różnych gatunkowo rzeczy. Także tak, to naprawdę, pisząc ten tekst, to mnie najbardziej zdziwiło, że aż tyle udało mi się wyreżyserować i to właściwie samych sukcesów, ponieważ potem te spektakle są grane do dzisiaj. I dużo fars jest w tym, dużo jest komedii, ale też dużo takich rzeczy, spektakli, dzięki którym w ogóle warto wychodzić na scenę, no, że wychodziłam i zajmowałam zdanie w sprawach naprawdę najważniejszych. Wszystko to szczęśliwie, te 17 lat, to jest najintensywniejszy okres w moim życiu, jakby najbardziej pracowity. Mimo że przez 17 lat w Teatrze Powszechnym zrobiłam 30 ról. O 10 jeszcze więcej. No ale za to tylko dwie reżyserie. Także najintensywniejsze, ale, ale nagle jak pisałam ten tekst, to zdałam sobie sprawę, jakie to jest, jak to jest intensywne życie i dlaczego mam apetyt na to, żeby zwolnić, że poza tym też przez tę ilość pracy i lata, które mam, że nagle to przekroczenie tego 70 roku życia sprawiło, że mi już w ogóle jest, ja się już w ogóle niczego nie boję. Mm. Ja się niczego nie wstydzę. Do wszystkich mówię ty. W ogóle coś takiego przekroczyłam jakąś granicę. Prawdy się nie boję. Nie boję się brutalnej nawet prawdy. Jakby nie dotykają mnie rzeczy, które sama potrafię ocenić i mówię, to ktoś głupio myśli, niech spieprza, bo w ogóle mnie to nie interesuje, tego rodzaju myślenie. Także taki prawdziwie jestem suwerenem teraz, takim ludzkim, humanistycznym też. Bardzo to jest przyjemny moment w życiu. Że nie muszę się już, nie muszę się pindrzyć, nie muszę się stroić, nie muszę chodzić na obcasach, jak mi się nie chce. Jestem kobietą, jak mi się nie chce malować, to wychodzę cały dzień bez umalowania. I mnie to w ogóle już nie interesuje.
No właśnie, bo też zaczęłyśmy tę rozmowę o tym lustrze i tam myślałam sobie, że taki zawód aktora, to właściwie cały czas się jest w jakiś sposób w lustrze, prawda? I to w tym lustrze dosłownie w garderobie i tym lustrem, kiedy się jest na scenie i tym lustrem, kiedy się idzie do sklepu po bułki, a ktoś zerka na
to ja już
pani opuszczę, to już nie mam.
Dawno tego nie mam. I szczerze mówiąc, tak prywatnie to nie miałam tego prawie nigdy, tak się nie przejmowałam. No to, że się przeprowadziłam do małego miasteczka, bardzo mi pomogło w życiu, dlatego że tam mnie wszyscy znają i tam mogę iść w piżamie z dziurą po chleb, rano. I nikt się nie dziwi. Dlatego czy tam się włóczę z psami po tym Milanówku, ubrana takie też po prostu czasem wychodzę już tak, że już naprawdę powinnam się zastanowić, jak wyglądam. Ale tak mi jest dobrze, tak mi jest z tym wszystkim. Życie jednak w takim miejscu zwalnia od wielu obowiązków. Natomiast ten czas, w którym żyjemy, ta presja wizerunku, tak. Presja wyglądania, presja to jak kobiety, ile potrafią kobiety oddać z życia, żeby dorównać, prawda, swojemu wyobrażeniu. Straszne. Ja mówię, to jest po prostu jakieś życie, które oddajesz, pół życia oddajesz po nic właściwie. Także no... Także pamiętam moją babcię i pamiętam moją matkę, które się nigdy nie malowały. Też się nie rozwiodły nigdy, a było blisko, powinny moim zdaniem. Moim zdaniem ja bym się na ich miejscu rozwiodła, ale one tego nigdy nie zrobiły, bo szanowały jakby sakrament i szanowały rodzinę. Ale one w ogóle cała ta sfera spraw, którymi my się zajmujemy teraz, czy kobiety się teraz, kobiety, które pracują, które spotykają się z innymi ludźmi, bo są kobiety, które nie muszą aż tak o to dbać, to jednak w ogóle nie traciły życia aż tyle z życia na te sprawy. Jakoś ja też się buntuję przeciwko temu. Buntuje się przeciwko zakupom, buntuje się przeciwko, no po prostu zmienia się z wiekiem, się zmienia bardzo optyka.
No może, chociaż też dziś rozmawiamy i nie mówi pani o polityce. Ja się też cieszę, że pani nie mówi.
No nie mówię o polityce, dlatego że moim zdaniem jest taki zakręt, że albo trzeba naprawdę coś bardzo dużo powiedzieć, albo po prostu, szczerze mówiąc, ja po tych prawie, ile to, 8 lat już prawie, ja po prostu już nie mam siły. To już przeszło moje wszelkie wyobrażenia, wszelkie oczekiwania i wszelkie normy, granice. Także właściwie moim zdaniem żyjemy w jakimś kompletnie zwariowanym czasie i miejscu i to jakoś... ja na przykład już w ogóle
Nie ogląda pani telewizji.
Bardzo to dozuję, to znaczy tylko informacyjne oglądam i tak znaczy oszczędzam się po prostu, ponieważ to nie jest niewarte aż takiej ilości emocji. Moim zdaniem moja matka przez to umarła. Moja matka ostatnie dwa lata życia siedziała przed telewizorem i dostawała czegoś takiego, że moim zdaniem to, co się z nią stało i z tym guzem, który nagle się zjawił, nagle, nie wiadomo skąd, bo była badana tuż przedtem, to było wszystko, ona ściągnęła na siebie to, tę chorobę z niemożności życia w tej sytuacji.
No to... Kilka tygodni temu Daniel Olbryski był naszym gościem i bardzo dużo poświęcał polityce i się bardzo, bardzo się denerwował. I ja próbowałam Daniela ściągnąć, żeby o scenach erotycznych poopowiadał, żeby zmienić płodozmianę, żeby zrobić. I mówię, Daniel, ale czemu ty się tak tym emocjonujesz? Bo nie mogę, bo nie mogę.
Nie, ale
i tak
myślę, nie możemy, tylko że po prostu... No nie wiem, ja wychodzę na scenę i na przykład gram zapiski z wygnania, rzecz o 68 roku i wiem, że gdybym tego nie grała, to byłoby dużo gorzej. Bo dzięki temu, że są pełne sale, ja tego gram dużo i gram o 12 dla młodzieży, spełniam swoje zadanie. Znaczy staram się te moje nerwy i te zamieniać na obowiązki obywatelskie, jakie mogę spełniać jako aktorka, jako szefowa teatru, tematy, które wybieram do grania, teksty, które wybieram do grania. Wszystko to są akty pewnych, to są decyzje. Które podejmuję, żeby robić to, co do mnie należy. No ale no co mam zrobić?
No. No i teraz akcja też, którą pani była jedną z aktywistek, tak powiedzmy, tej akcji, czyli żeby zebrać pieniądze na ogrzewanie sali w szkole teatralnej.
Ale to jest jedna z wielu, bo
ja wiem, ale to jest taka bardzo teraz ostatnia. I taka, która by się powiedziała, dwa lata temu, czy trzy lata temu, gdyby nam ktoś powiedział, że trzeba będzie zbierać pieniądze na ogrzewanie do szkoły teatralnej?
Tak, ale to nie tylko na tym polega, bo ogrzewanie do szkoły teatralnej, wiadomo, ja też mam taki sam problem w teatrze. Tak. Ja mówię, być może będziemy wpuszczać w płaszczach, no trudno.
Tak.
Natomiast, a my będziemy jakoś grać. Natomiast to chodziło o co innego, to chodziło o kłamstwo.
No.
To chodziło o to, że rektorowi uczelni zarzucono kłamstwo, co było kłamstwem po prostu. On nie skłamał. On po prostu zwyczajnie odważył się powiedzieć głośno coś, co uniemożliwiło pracę w szkole i studentom naukę i został oskarżony o kłamstwo, co kompletną nieprawdą. Ja byłam oburzona tym. No i przede wszystkim natychmiast dostał wymówienie. Także jeżeli dochodzi do tego, że nie wiem, dyrektor teatru zostaje zdjęty decyzją jakąś, nie wiadomo, że taką chamską cenzurą, że jeżeli rektor wyższej szkoły zostaje zwolniony na podstawie jakiegoś pomówienia, czy jakby nierozsądnego zarządzania jego władz, no to już jest po prostu niedopuszczalne. Ale to jest tyle rzeczy niedopuszczalnych każdego dnia, że już nie wiadomo, z którego końca na to spojrzeć. Ja mówię, już niech pierdolnie raz jakieś coś i niech się to skończy, ta męka. Mój mąż tak mówił, połóż, jak miałam premierę, połóż się przed domem, ja cię przejadę samochodem. Dlatego, że po prostu nie da się dalej, po prostu mózg nie obejmuje i emocje dalej tego, co się dzieje dookoła. Więc mówię, już niech się raz skończy. Nie no, nie wiem, na razie zajmuję się nową premierą i staram się nie myśleć, no cóż mogę zrobić.
Tak, nadal ma pani tak, że jak pani siedzi w garderobie albo ma pani wyjść z domu, to się pani tak strasznie nie chce, ale jak już pani wychodzi na scenę, to wtedy nagle...
No tak. Często to mówię w kulisie, jak stoję, że po prostu... Dlatego, że teatr to jest sprzedawanie uczuć.
No.
A jak nas nie stać na to uczucia tego wieczoru, to jest coś w rodzaju gwałtu.
No tak, przemoc.
Także ja czasem mówię, wolałabym dzisiaj wymyć całą scenę szczoteczką do zębów. Całą tę wielką scenę, niż wyjść i zagrać.
Bo to czas, bo to sobą się robi.
No to niestety trzeba te uczucia sobie wywołać, a to jest taki wysiłek czasem emocjonalny, a są inne rzeczy, które są ważniejsze.
dużo chociaż rozumiem, że nie jest pani ze szkoły Stanisławskiego, bo nie chciała pani w Leningradzie.
Nie, ja w ogóle gram dość łatwo, to znaczy emocje mam na krótkiej smyczy i w ogóle mogę, że nie muszę się tak specjalnie też skupiać, w momencie przeskakuję, jak mam coś zrobić, natomiast zagrać. Natomiast no, czasem są tak w dzień przebieg, czy taka się rzecz zdarzyła, że to naprawdę jest prostytucja w pewnym sensie. No niestety, no ale no, ja jestem techniczną też aktorką w tej chwili, prawie doskonałą, w związku z tym też nie, no, potrafię oszukać, zagrać po prostu czysto technicznie niektóre rzeczy. Chociaż serce zawsze jest na scenie, zostaje.
To znaczy?
To znaczy, że nawet jak zaczynam grać tak czysto
technicznie,
dzielę, mówię i tak dalej, mówię, tego przekazuję myśli, dochodzę do puent w odpowiednim rytmie i tak dalej, to gdzieś tam w środku zabieram się z tym. Zabieram się razem z widzami w tę podróż i już potem już nie pamiętam.
Czyli warsztat warsztatem, a emocje emocjami tak.
I pamiętam, jak Zbyszek Zapasiewicz mówił, ja jestem technikiem, ja mówię, Zbyszek, co ty opadasz za bzdury? Ja z tobą gram tak dużo na scenie i widzę cię z tak bliska, z 20 centymetrów i ty mówisz, że ty jesteś technikiem, ja widzę twoje łzy, ja widzę twój pot, ja widzę krzyk, widzę to, że nagle masz przerażenie, że nie wiesz co dalej, że często ci się zdarza, że, że jakby nie wiadomo, że gubisz się tym. Przecież ja to widzę z odległości 20 centymetrów, co ty za bzdury opowiadasz.
A poza tym wiemy, jak sobie z tym też starał radzić, tak? Poza tym, gdyby tak na zimno do tego podchodził, to pewno też nie miałby takich problemów, jakie miał. Kiedy był Artur Barciś też w naszym programie, to cytował panią i powiedział, że on już tak samo, że pani powiedziała, że pani już nie ma ochoty kogoś wzruszać, ale bardziej pani woli rozśmieszać. Że
tak, ale to po śmierci męża powiedziałam, przyrzekłam sobie, że będę grała tylko w komediach. Że się tyle w życiu zresztą, że zagrałam naprawdę dużo z tego największego, znaczy tego antyku.
Tak.
A tam jest tylko krew pod łzy. No, tam to już po prostu.
Mordowanie dzieci,
Fedry, Elektra, wszystko to po prostu te krzyki moje, te wszystkie rozpacze. Potem dużo zagrałam z literatury amerykańskiej lat 50. Tam z kolei jest realistyczne granie, same tragedie, same zdrady, same nieszczęścia. Także jak mówię, że na tę ilość łez, które ja wylałam na scenie, na tę ilość krzyku, które rozpaczy, które ja się na tego, to jednak po śmierci męża powiedziałam sobie, chcę się bawić i chcę zapomnieć. Znaczy, jeżeli mogę sobie, że tak powiem, sama sobie zrobić terapię, to muszę ją sobie zrobić. Rzeczywiście zaczęłam grać bardzo dużo w farsach, co uwielbiam zresztą, i w komediach. Natomiast to był okres, kiedy potem jeszcze graliśmy Boską właśnie. Teraz mamy w styczniu pożegnanie z Boską, co już, no, już po prostu już głupiej, żeby bardziej się bawić z człowieka, znaczy śmiać się z człowieka i z samej siebie chyba nie można. Ale to mi bardzo, bardzo pomogło i cały ten okres, kiedy mąż był w szpitalu i potem umarł i potem miałam te bardzo ciężko, przeżywałam ten okres żałoby, który właśnie się nie skończył. To już 14 lat minęło, a ja właśnie nie potrafię z tego wyjść.
Tatarak był takim niby próbą taką wyjścia, zamknięcia żałoby, ale
to się nie kończy, jak się okazuje. I dlatego te komedie, to granie komedii bardzo, bardzo pomaga. Ale muszę powiedzieć, że grałam też, jakby najwięcej w tym okresie grałam Wałęsowej. Grałam Danutę W. I tego zagrałam naprawdę bardzo dużo i to był spektakl. I muszę powiedzieć, że to opowiadanie o tym wszystkim też mnie w jakimś sensie leczyło. Ja tak mi zależało, żeby ludziom opowiedzieć tę całą historię Polski od innej strony.
Od kuchni,
od kobiecej strony, że to jakby też zabierało całe moje myśli, emocje. Jakby to uwielbiałam, stanąć, upiec tę szarlotkę w trakcie tego spektaklu i opowiedzieć tę historię od początku, z jej punktu widzenia. I to też mi dawało dużo przyjemności, satysfakcji i zapomnienia. Także, ale rzeczywiście po śmierci męża tak troszkę skręciłam w inną stronę z repertuarem i troszeczkę inaczej. Polikwidowałam spektakle, które mnie kosztowały, na przykład Zmierzch Długiego Dnia zdjęłam, bo nie byłam w stanie tego grać. Zdjęłam właśnie Matki i synowie zdjęłam, bo kosztowało mnie to tak dużo, że mówi, no już na to mnie nie stać. Jestem wyschnięta, łzy mam wyschnięte w środku i już nie jestem w stanie w ogóle. Także zdjęłam dużo rzeczy, dlatego że byłam w takim, no nie mogę sobie na to pozwolić, bo jakby ja o tym decyduję, w związku z tym mówię, wybaczcie mi, ale tych rzeczy już nie będę grała i po prostu spokojnie się rozstałam z tym wszystkim. No a... Ale dużo wyreżyserowałam rzeczy śmiesznych, naprawdę śmiesznych.
A to My Way właśnie, o którym pani mówi, o tej gospodzie i tak dalej. To jest... Jakby pani, jaki to jest gatunek?
Stand-up.
Aż tak?
Aż tak. Tak.
Aha.
Nie wiem. No to ja jeszcze tego nie zaczęłam mówić. Ja się na razie tego uczę na pamięć.
Aha.
Ja jeszcze nigdy nie stanęłam na scenie i nie zaczęłam tego mówić do ludzi. Tylko cały czas na biało uczę się, żeby... Oczywiście tam będą jakieś takie rzeczy do wolności, ale jednak muszę mieć konstrukcję zrobioną. Także, żeby nie było za długie. Mhm. Także, ale to jest coś w rodzaju no monologu na pewno o sobie. Mhm. O sobie. To w ogóle pierwszy raz coś takiego. Ja to wymyśliłam dlatego, że w jakimś sensie mi to jest potrzebne, żeby opowiedzieć o sobie. Znaczy o sobie, to opowiadam o sobie, ale opowiadam też o teatrze, o powstawaniu fundacji, o tym, jak to wszystko w ogóle wszystko się zaczynało. I tak na początku to myślałam, że napiszę coś takiego, co będzie bardzo śmieszne. Mówię, ale będzie śmieszne, fajnie. Wszystkie te historie o kolegach, o Piotrku Machalicy, który nie żyje przecież. I tak dalej. Mówię, opowiem o nich wszystkich, to będzie miłe. I nagle jak zaczęłam pisać, coś wychodziło mi smutniej i smutniej. I smutniej. I w pewnym momencie już mi wyszło tak smutno, że mówię, tak cholera, myślałam, że to będzie wesołe. A moja siostra dopiero i Magda Umer mówi tak, nie w ogóle, poskreślaj. To nie musi być w ogóle śmieszne. Ty to robisz nie dlatego, żeby się ludzie śmiali przecież. Ty to robisz z zupełnie innych powodów. I przestałam się przejmować i co więcej, najśmieszniejsze rzeczy wyrzuciłam, bo były za długie. W związku z tym mówię, dobra, trudno. A rzeczywiście no, zostawiłam takie rzeczy, które są dla mnie ważne. No, jak się to wszystko działo, budowało, jak to było. Także, ale to będzie coś w rodzaju, no może nie takiego klasycznego stand-upu, bo stand-up polega na krótkich zdaniach, krótkich puentach, żartach i to jest pisane przez fachowców i to w ogóle nie ma nic wspólnego z prawdą.
Bardzo dużo interakcji z
tak,
widownią,
tylko po prostu, tak. A to jest jednak monolog mój. I jak zwykle, jak siebie znam, jak na przykład gram Shirley, ja gram prawie tysięczny raz, to jak ludzie się śmieją, to mi przeszkadzają, w związku z tym ucinam te śmiechy. Oni się zaczęli śmiać, a potem się orientują, że jak się będą śmiać, to nie usłyszą, co powiedziałam.
Aha.
W związku z tym już tak się śmieją, tak...
Pani jak behawiorysta jakiś tak.
Żeby nie za bardzo, bo mi chyba, że ja się śmieję. To się wtedy śmiejmy razem. Ale jak się znam, to będę jeszcze ucinała te śmiechy. W związku z tym no, mam nadzieję, że będzie miło. Mam nadzieję, że to będzie miły wieczór.
No bo
o, dotykam mikrofonu, przepraszam.
No bo też zdolności pisania satyrycznego pani posiada. Nawet w Szpilkach pani pisała za czasach pana Janczewskiego. Bardzo to były zabawne teksty. Proszę jest wobec tego zaprosić widzów na premierę i na różne takie do kamery. Do kamery,
dobrze,
tak.
Serdecznie zapraszam. Spektakl się będzie nazywał My Way, czyli Moja Droga. I będę opowiadała o sobie, o powstaniu fundacji, o początkach mojej kariery. Będę wspominała wielu ludzi, których już nie ma, którzy po prostu nie żyją. Mam nadzieję, że ten wieczór sprawi Państwu przyjemność. Zapraszam. 16 grudnia będzie premiera w Teatrze Poloń, ale bilety już są sprzedane na grudzień. Potem w styczniu gram dalej będę grała. Natomiast mój spektakl urodzinowy będzie 19 grudnia. W dniu, kiedy mam urodziny i to będzie taki spektakl specjalny dla mojej rodziny, dla przyjaciół. Tam część tylko biletów sprzedajemy. Ale od 16 gram właściwie codziennie do 20, a potem gram w styczniu, w lutym, w marcu i tak dalej. Serdecznie zapraszam.
A państwo, jeżeli, no, czy obojętnie, czy uda wam się dostać, bo już na premierę nie, ale jakieś kolejne przedstawienia, to jeżeli będziecie w Teatrze Polonia, to koniecznie zobaczcie i kupcie książkę, bo myślę, że będzie też bardzo dobrym prezentem pod choinkę dla kogoś z bliskich. Świetnie, świetnie się czyta. Na długie, zimowe wieczory, jak znalazł. Serdecznie dziękuję za naszą rozmowę.
Wszystkich państwa pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia wkrótce.